Witajcie. Dzisiaj zajmiemy się, no cóż, pytaniem za milion dolarów. Czy naprawdę mamy wolną wolę?
Dzień dobry. To pytanie nurtuje chyba każdego. Czujemy, że wybieramy, decydujemy.
Tak, to poczucie jest bardzo silne, prawda? Ale czy to tylko poczucie? Bo nauka, filozofia, mają wątpliwości.
Dokładnie. Będziemy się opierać na tekst z kognitywistyki, który próbuje to jakoś zebrać. Chcemy zobaczyć, co filozofia i neuronauka mówią o woli, o decyzjach, o tym naszym ja.
I o tym, co Hume nazwał tym wewnętrznym wrażeniem, tak? Że to ja inicjuję działanie.
Tak, to jest punkt wyjścia. Ale czy to wrażenie jest przyczyną, czy może skutkiem czegoś innego?
No właśnie. Filozofowie od wieków spierają się o determinizm, czyli że wszystko ma swoją przyczynę.
Tak, że nasze decyzje też są wynikiem jakichś wcześniejszych zdarzeń, stanów.
Ale to od razu rodzi pytanie. Czy to znaczy, że jesteśmy tylko marionetkami?
No, tu trzeba uważać. Determinizm to nie to samo, co fatalizm. Fatalizm to wiara w nieuchronny los, że cokolwiek zrobisz, i tak będzie tak samo.
Okej, rozumiem różnicę.
Determinizm naukowy mówi raczej, że na to, co robimy, składa się mnóstwo czynników. Biologia, czyli geny, stan mózgu.
Neurony?
Tak, procesy neuronalne. Ale też społeczeństwo, kultura, wychowanie. No i to, co wiemy, jak myślimy, czynniki poznawcze.
Czyli cała nasza historia od genów po ostatni posiłek jakoś nas kształtuje.
Właśnie. Nasze wybory nie biorą się znikąd. Ale czy to zabiera wolność? Tu wchodzą kompatybiliści.
A, ci, którzy próbują to pogodzić.
Tak. Mówią, że wolność to nie jest brak przyczyn, tylko działanie zgodne z tym, kim jesteś, co chcesz, bez przymusu z zewnątrz.
Czyli jeśli robię to, co naprawdę chcę, to jestem wolna, nawet jeśli ta moja chęć ma jakieś swoje, może nieświadome, korzenie.
Mm-hmm. Dokładnie. To odróżnia, powiedzmy, wypicie kawy, bo lubisz, od wypicia jej pod przymusem albo z powodu silnego uzależnienia, nad którym nie panujesz.
Brzmi sensownie. Ale co na to mózg? Co mówią te słynne eksperymenty, na przykład Libeda? One chyba trochę tu namieszały.
Oj, bardzo. Libet odkrył coś fascynującego. Zanim poczujemy, że chcemy ruszyć ręką,
tak,
w mózgu pojawia się już specyficzna aktywność. Ten potencjał gotowości. Ławki sekundy przed naszą świadomą decyzją.
Chwila, czyli mózg już się szykuje do ruchu, zanim ja sobie pomyślę, okej, ruszam.
Wygląda na to, że tak. Sugeruje to, że to poczucie ja decyduję może być czymś wtórnym, jakby informacją zwrotną.
Czyli nie iskrą zapalną, tylko raczej echem tego, co już się dzieje? To trochę wywraca wszystko do góry nogami. Czy to dotyczy tylko takich prostych ruchów?
No właśnie. To jest ważne pytanie. Krytycy mówią, że to były proste, spontaniczne akty. Niezłożone decyzje typu, gdzie iść na studia.
Okej.
Ale późniejsze badania, na przykład z użyciem fMRI, pokazują coś podobnego przy prostych wyborach lewy czy prawy guzik. Aktywność w płatach czołowych pozwala przewidzieć wybór na kilka sekund przed tym, jak osoba go sobie uświadomi.
Kilka sekund to już sporo.
Tak. Inne badania, na przykład Desmurgeta, pokazują, że stymulacja kory ciemieniowej może wywołać samopoczucie chęci ruchu, nawet jeśli ruchu nie ma.
Czyli mózg generuje nie tylko ruch, ale też iluzję, że tego chcieliśmy?
Można to tak interpretować, że poczucie woli to nasza interpretacja tego, co mózg robi, a nie pierwotna przyczyna.
Dobra. A co z tymi innymi wpływami? Mówiłeś o genach, o środowisku, nawet o tym, czy trzymamy ciepły kubek.
Tak, tych nieświadomych czynników jest mnóstwo. Geny jak COMT czy DRP32 mogą wpływać na skłonność do konformizmu, do podejmowania ryzyka.
Stan fizjologiczny. Jak ten przykład z sędziami.
Tak, że po posiłku, gdy poziom glukozy jest wyższy, wydają łagodniejsze wyroki. To pokazuje, jak bardzo nasze ciało wpływa na umysł.
Albo nastrój. Ciepły napój może nas uczynić bardziej ciepłymi dla innych.
Dokładnie. Do tego dochodzi szum decyzyjny, o którym pisał Kahneman, czyli to, że my sami jesteśmy niekonsekwentni. W różnych dniach tę samą sprawę ocenimy inaczej.
I te kolektywne iluzje. Co to takiego?
To ciekawe zjawisko. Często działamy zgodnie z tym, co myślimy, że inni uważają za słuszne czy normalne, nawet jeśli prywatnie myślimy inaczej. boimy się wyłamać.
Z potrzeby przynależności.
Tak. Definicja sukcesu na przykład. Gonimy za czymś, co może wcale nie jest naszą wartością, ale myślimy, że tego oczekuje społeczeństwo.
No dobrze, ale jeśli tyle rzeczy dzieje się poza naszą kontrolą, poza świadomością, to kto tu jest odpowiedzialny? Gdzie jest to ja?
No właśnie, dochodzimy do sedna. Współczesna nauka odchodzi od obrazka takiego małego ludzika, homunculusa, który siedzi w głowie i pociąga za sznurki.
Nie ma centrum dowodzenia.
Raczej nie. Ja jest bardziej postrzegane jako proces. Dynamiczny, rozproszony, obejmujący cały organizm, całą naszą historię. Jesteśmy tym całym systemem.
Całym organizmem.
Tak. Jesteśmy odpowiedzialni za działania tego systemu, nawet jeśli nie rozumiemy wszystkich jego mechanizmów.
Czyli ja to nie jest rzecz, tylko coś, co się dzieje. Czy to znaczy, że możemy na to jakoś wpływać?
Oczywiście. I to jest ta jaśniejsza strona. Mamy samoświadomość, możemy siebie obserwować. Mózg jest plastyczny, możemy się uczyć, zmieniać nawyki.
Neuroplastyczność.
Tak. Praktyki uważności na przykład pomagają zauważać te automatyczne reakcje, impulsy. Dają przestrzeń między bodźcem a reakcją.
Czyli zyskujemy jakby więcej stopni swobody. Nie absolutną wolność, ale większą możliwość wyboru.
Coś w tym rodzaju. Większą możliwość działania zgodnie z tym, co świadomie uznajemy za ważne, a nie tylko pod wpływem chwili czy nieświadomych sił. To bardziej wolność od automatyzmów niż wolność do robienia czegokolwiek.
Okej, podsumowując, wolna wola to sprawa bardzo złożona. Żadnych prostych odpowiedzi.
Zdecydowanie. Nasze decyzje to skomplikowany taniec biologii, środowiska, historii życia, świadomych myśli i nieświadomych procesów w mózgu.
Ale to poczucie wolności, to, że ja wybieram, jest realnym doświadczeniem. Nawet jeśli jego mechanizm jest inny niż nam się wydaje.
Jest realne i ważne. A zrozumienie tych wszystkich uwarunkowań wcale nie musi oznaczać rezygnacji z odpowiedzialności. Może wręcz przeciwnie.
Jak to?
No, może prowadzić do większej samoświadomości, do pracy nad sobą, do uwalniania się od tych szkodliwych iluzji czy automatyzmów, do bardziej świadomego życia.
Czyli zamiast odbierać wolność, zrozumienie może ją poszerzać.
W pewnym sensie tak. Daje narzędzia do lepszego rozumienia siebie i swoich motywacji.
Zostawiamy więc Państwa z pytaniem. Skoro wiemy, jak bardzo jesteśmy uwarunkowani biologicznie, społecznie, przez nasze nieświadome procesy, to jak to powinno wpłynąć na nasze myślenie o odpowiedzialności? Moralnej, prawnej? Czy to zmienia coś w tym, jak patrzymy na winę i karę?
To fundamentalne pytania, nad którymi warto się zastanowić.